Jest pan radnym tej kadencji, tej dobiegającej końca już kadencji i ubiega się pan ponownie o mandat radnego. Co udało się panu do tej pory zrobić dla okręgu, z którego pan startuje i co zamierza pan zrobić w tej kadencji następnej?
Czyli pyta pani mnie o porażki i o sukcesy.
Tak.
Proszę pani, radny jest członkiem zespołu. Jeżeli mielibyśmy klasyfikować dokonania rady w kategoriach sukcesów i porażek, to jeżeli sukces odnosimy, to odnosi cała rada. Jeżeli porażkę, również cała rada. Możemy mówić o takich małych sukcesach albo takich rzeczach, które udało nam się zrobić dla małej grupy społeczności, dla pojedynczego mieszkańca naszego okręgu. I takie rzeczy są. Chociażby plac między ulicą Żeromskiego a Mickiewicza, ten plac zabaw, który był takim moim flagowym elementem kampanii, że tam chciałem, aby powstał plac zabaw i boisko. Udało się to zrobić. Na zatorzu między blokami też powstał taki ogródek jordanowski, plac zabaw dla dzieci. I jest jeszcze wiele, wiele innych takich drobnych rzeczy, które udało mi się dla mieszkańców mojego okręgu że tak powiem, w cudzysłowie załatwić, ale to są drobne rzeczy, może nie o wszystkich będziemy mówić.
A co pan zamierza zrobić w tej kadencji? Bo pan startuje z tego okręgu Zatorze, prawda? Tak. I tam główną bolączką mieszkańców jest to, że oni są właściwie odseparowani od części miasta i wielu postuluje o połączenie Zatorza z...
Tak, trafiła pani w sedno sprawy. Głównym problemem całego okręgu piątego to jest problem komunikacyjny. Jednym z tych problemów to jest właśnie brak wiaduktu nad torami, który oddziela dzielnicę Zatorze od pozostałej części miasta. I bez względu na to, czy on powstanie w ciągu ulicy Lotniczej, Malborskiej, czy jak teraz się nowo projektuje w ciągu ulicy, raczej nowy wiadukt budowany, który miałby się połączyć z ulicą Dojazdową, to jest to coś, co jest niezbędne dla miasta i dla tych dwóch dzielnic, o których mówię, czyli dzielnicy Zatorze, która by się łączyła z miastem.
Pan, nie jest pan jedynym kandydatem, który mówi o tym połączeniu i wszyscy postulują i uważają, że to jest ich pomysł autorski, to połączenie tego
ja
Zatorza.
Ja podkreślę, że w 2007 roku składałem interpelację i właśnie, która miała na celu wpłynięcie na decyzję prezydenta o budowie tego wiaduktu. Aczkolwiek też nie będę przypisywał sobie całej tutaj zasługi, bo o tym problemie mówi się już od kilkunastu lat i z tego, co dowiadywałem się i znam tą materię, to zbudowanie wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej jest kłopotliwe z tego względu, że łączyłoby się to z dużą ilością wyburzeń budynków, które tam stoją. I z tego, co właśnie powstała teraz nowa koncepcja, to najłatwiej i chyba najmniejszym kosztem, ale również w takim zakresie, który satysfakcjonowałby mieszkańców, to jest właśnie zbudowanie wiaduktu, który łączyłby się z ulicą Dojazdową. Przypomnę, że na Zatorzu powstaje teraz rozpocznie się nowa inwestycja pod nazwą Centrum Rapsodia. W związku z tym dużym centrum powstanie też tam nowy układ ulic, który też bezpośrednio wpłynie na poprawę komunikacji i który będzie się wpisywał też w ten projekt właśnie wiaduktu do dojazdowej.
A co w takim razie się stało z tą interpelacją, którą pan złożył? Nie udało się jej... Poddać.
Zaznaczę, że ja, Tomasz Lewandowski, jestem radnym opozycyjnym i nie mam takiego wpływu na prezydenta, jaki mają radni koalicyjni. Więc czekamy do kolejnych wyborów, kiedy wybory prezydenckie wygra nasz kandydat i wtedy będziemy te projekty realizować.
Jednym z problemów Zatorza, i tutaj pisali nam wielokrotnie elblążanie, jest też dworzec i brak infrastruktury dostosowanej do osób niepełnosprawnych. Mówię o tych schodach, którymi mogą się dostać elblążanie do tej części swojej mieszkalnej Zatorza. Tam nie ma, nie, to nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale także do kobiet z dziećmi, z wózkami.
Wiem o tym problemie. Pamiętamy, że te schody powstały na potrzebę wizyty papieża w Elblągu. Powstawały szybko i z tego powodu o tym albo zapomniano, albo po prostu nie było czasu, żeby to rozwiązanie tam zastosować. No jest to problem, który musimy rozwiązać.
No tak, bo jest, jak wiemy, nasz dworzec remontowany. PKP nie ma zamiaru tego zrobić, bo uważa, tak, że nie leży to w jej gestii. Więc rozumiem, że zrobi Pan wszystko, żeby to było zrobione.
Tak.
Dostosowane i do potrzeb.
Dopisuję do listy potrzeb.
Rozumiem. A niech Pan mi powie, jak przebiegała ta współpraca pomiędzy radnymi a prezydentem. Czy ta współpraca była wzorowa, czy może nie? No jak Pan tutaj sam wskazuje, nie zawsze było kolorowo.
No jak pamiętamy, ta kadencja rozpoczęła się bardzo pechowo. Pechowo w tym sensie, że dwóch radnych zdradziło szyldy, z których zdobyli mandaty i przeszli do obozu nam konkurencyjnego. Jednakże powiem, może nie będę obiektywny, ale przez te 4 lata jakoś posklejaliśmy tą rzeczywistość w Radzie i uważam, że my jako radni, mówiąc kolokwialnie, dogadywaliśmy się prawidłowo. Jednakże kontakty z prezydentem raz były lepsze, raz były gorsze. Na końcówce teraz kadencji, kiedy prezydent postanowił, że będzie kandydował, te kontakty mocno się oziębiły, ale zostało już tylko 19 dni do nowej kadencji, że rzeczywistość nowa będzie, ułoży się po 21 stycznia, 21 listopada.
Listopada.
Nawet może nie po 21, bo to będzie dopiero znany wynik układu Rady, jednakże ja liczę, że to będzie po 21 listopada plus jeszcze 2 tygodnie na drugą turę.
Tak jest. Jeszcze wrócę do Pana okręgu i do Zatorza. Tam przy szkole podstawowej numer 14 są ruiny jakiegoś zapoczątkowanej inwestycji, budowli. Czy one tam będą nadal, czy coś trzeba z tym zrobić? Jak Pan widzi ten problem? Bo tutaj mieszkańcom Zatorza
to leży. To nie są ruiny, tylko to jest niedokończona inwestycja. Tam jest rozpoczęta budowa sali gimnastycznej. Też mocno interesowałem się tym tematem. Na dzień dzisiejszy obsada tej szkoły i ilość dzieci w okręgu nie generują decyzji o dokończeniu tej budowy. Poza tym w ocenie rzeczoznawców budowlanych już te fundamenty, które tam są od tylu lat niezabezpieczone, one już nie stanowią roli konstrukcyjnej i trzeba byłoby je tak czy inaczej rozerwać.
Nasi czytelnicy mają pytanie, no nie tylko o Zatorze, ale także o zieleniec pomiędzy Mickiewicza a Żeromskiego i wskazują także na brak oświetlenia, który doskwiera głównie wieczorami. Jak to trzeba
zrobić? Tak, znam ten problem. Też wiele razy o tym z prezydentem rozmawiałem, jednakże prezydent ma inną koncepcję zagospodarowania całkowitego tego placu. Ten plac prezydent przeznaczył pod rezerwę na budowę kampusu akademickiego. W mojej ocenie jest to bardzo odległa perspektywa i nie wiem, czy w ogóle tak, czy ona w ogóle kiedykolwiek powstanie. Dlatego uważam, że problem jest teraz i to oświetlenie powinno tam być wykonane, a poza tym tego oświetlenia i tych placów zabaw, które już powstały, jest to idealne miejsce na powstanie Orlika. Uważam, że jest to bardzo fajne miejsce właśnie w centrum miasta, daleko, czyli stosunkowo w bezpiecznej odległości od budynków mieszkalnych, gdzie ten hałas, który tam się generuje na Orliku, nie przeszkadzałby i byłoby to naprawdę bardzo dobre miejsce na tego typu inwestycje.
Wspomniał Pan, że Rada to jest jedność i też radni Platformy też mają ten sam program. I czym chcielibyście się zająć? W którym kierunku powinien iść Elbląg teraz? Jakimi inwestycjami chcielibyście się zająć przez tą kadencję, w tej kadencji?
O takich strategicznych kierunkach rozwoju Elbląga wypowiada się na łamach i Waszego portalu i wielu innych mediów kandydat na prezydenta Grzegorz Nowaczyk, także nie będę powielał jego wypowiedzi. Ja chciałbym się zająć moim okręgiem piątym. Tutaj oprócz tego problemu komunikacyjnego, o którym mówiliśmy, dotyczącego Zatorza, jest bardzo ważny problem, który jest do rozwiązania, a mianowicie korkowania się ulic Grunwaldzkiej, Żeromskiego, Mickiewicza, Bema, Łęczyckiej, z tego tytułu, że ruch samochodowy, który dochodzi tutaj do tego miejsca z Zatorza, z Zawady i z Nadjaru, musi jechać przez miasto, a powinien mieć obwodnicę. Jest plan obwodnicy wschodniej i ta obwodnica, która właśnie odciążyłaby tą część miasta, a skierowałaby ruch bezpośrednio do węzła wschodniego lub chociaż do ulicy Grunwaldzkiej, bardzo mocno usprawniłby życie mieszkańcom. Ja sam jeżdżę po tych ulicach i częstokroć stoję po kilkanaście minut w korkach kilkusetmetrowych właśnie w ciągu ulicy Bema, Łęczyckiej, Mickiewicza, Żeromskiego, Kościuszki, bardzo mocno jest zakorkowany.
Czego takiego ważnego nie udało się w Elblągu zrobić? Czego prezydentowi nie udało się zrobić? A co powinno być zrobione? Co jest taką bolączką?
Główną bolączką i to, czego się nie udało nam zrobić, to zatrzymać fali wyjazdów Elblążan z Elbląga. I to ja śledziłem wywiady, które pani prowadziła z innymi kandydatami i każdy zwraca uwagę na to, że kolejna rada musi tak zadziałać, aby powstrzymać tą falę właśnie emigracji Elblążan do innych miast czy do innych krajów, bo przecież to nie tylko do Polski migrują nasi mieszkańcy.
Rozumiem, że radni, kandydaci na radnych Platformy i kandydat na prezydenta mają pomysł na to, żeby i stworzyć i nowe miejsca pracy, i jakąś ofertę dla osób młodych, bo powiem szczerze, tej oferty nie ma w mieście w ogóle. Oprócz instytucji samorządowych, samorządu województwa, właściwie nie ma tej oferty. Czy macie na to pomysł?
Tak, tylko zgodzi się pani ze mną, że nie da rady tego zamknąć w dwóch czy trzech zdaniach. To jest bardzo szeroki problem, ale bardzo ładnie pani to ujęła, że głównymi zakładami pracy w Elblągu nie może być urząd miejski i spółki miejskie, bo to jest absurd. U nas musi się rozwijać przemysł. Musimy stworzyć takie warunki i takie otoczenie dla inwestorów, aby chcieli inwestować swoje pieniądze tutaj. Miejsca pracy nie powstają, ja sam jestem przedsiębiorcą i wiem, że miejsca pracy nie powstają tylko dlatego, że muszą powstać. Miejsca pracy, pracodawca stworzy miejsca na pracy wtedy, kiedy mu się to opłaca, więc musimy robić takie otoczenie dla biznesu, które będzie chciało inwestować i chciało będzie rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy.
Uważa pan, że w Elblągu da się rozwinąć przedsiębiorstwo, da się prowadzić i...
Oczywiście, że tak. Ja chciałbym wrócić i pani jest młodą osobą, może pani nie pamięta lat 90., kiedy Elbląg kwitł, rozwijał się i naprawdę ja byłem dumny, że mieszkam w Elblągu i tutaj chciało się mieszkać, chciało się pracować, tutaj ludzie mieszkali, pracowali, zarabiali, bogacili się. A od początku lat 2000, no jednak zauważamy tendencję.
Też chcą Elblążanie pracować, chcą się bogacić, ale nie mają.
Ale nie ma
gdzie, temu,
tak,
nie mają do tego
warunków. Tak, zmieniło się otoczenie, zmieniło się.
Bo przecież nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby być przedsiębiorcą, prawda? Też trzeba stworzyć takie miejsca pracy, żeby no nie tylko rozwój przedsiębiorczości, ale też.
Zgodzę się, ale jeszcze raz podkreślam, że to pracodawcy tworzą miejsca pracy. Mhm. Żeby powstały nowe miejsca pracy, trzeba stworzyć warunki dla pracodawców, żeby oni chcieli budować firmy, rozwijać je, a poprzez to będą powstawały miejsca pracy.
Czyli przyznaje pan, że tych warunków jak na dzień dzisiejszy nie ma?
No nie ma. Mamy tutaj ewidentne przykłady. Miasto próbuje sprzedać działki na Modrzewinie. Kilka przetargów się już odbyło. Nie ma chętnych. Nie ma chętnych. Możemy tu się doszukiwać wielu przyczyn. Cena może nie odpowiada, może trzeba zmienić cenę, może po prostu Elbląg jest postrzegany jako miasto nierozwojowe, może no wiele, wiele innych przyczyn jeszcze być, także trzeba to zdiagnozować, zrobić, tak jak mówię, klimat dla inwestowania w Elblągu i wtedy te miejsca pracy będą powstawały.
Dobrze, dziękuję bardzo.